To, że prawo cywilne rozeszło się z dekalogiem, zawdzięczamy Napoleonowi, bo kodeks napoleoński po raz pierwszy wprowadził to rozejście się, legitymizując rozwody. Od tamtego czasu wiele takich spraw, gdzie prawo państwowe jest w kolizji z dekalogiem, mamy. No, jedną z tych kwestii jest na przykład to wszystko, co dotyczy właśnie ochrony życia. Zarówno gdy chodzi o kwestie związane z aborcją, właśnie mamy w Polsce ustawę, która zezwala na in vitro, które także jest związane z zabijaniem dzieci, bo jest tam jakiś rodzaj preselekcji zarodków. W niektórych krajach mamy ustawy dopuszczające eutanazję. I teraz kardynał Ratzinger mówi, są sytuacje, kiedy chodzi o te wartości niepodlegające negocjacjom i wtedy wszyscy katolicy, niezależnie od tego, w jakiej są partii, powinni zagłosować tak samo. Wtedy istotne jest to, że są katolikami, a nie to, że są w tej czy innej partii. Mieliśmy niedawno taką sytuację, jak był projekt obywatelski ustawy właśnie o zniesieniu aborcji eugenicznej w Polsce, gdzie trzech posłów z jednej partii zagłosowało za tym projektem i zostali wyrzuceni z tej partii, ponieważ wprowadzono dyscyplinę partyjną właśnie w kwestiach dotyczących, ogólnie mówiąc, sumienia człowieka. Więc mamy tutaj z jednej strony ten uprawniony pluralizm, i z drugiej strony jest tak, że są sytuacje, w których obowiązuje jednomyślność, jakby całą społeczność katolicką. Mogą być sytuacje, historycznie tak było, że ta jednomyślność obowiązuje aż do bycia w jednej partii. Ten moment taki historyczny, o którym myślę w tym momencie, to jest Kulturkampf w Niemczech, gdzie postanowiono właśnie z pomocą narzędzi politycznych zniszczyć całkowicie Kościół katolicki w Niemczech. I wtedy powstała pierwsza chadecka partia, tego słowa jeszcze wtedy nie znano, to była partia Centrum, której głównym sensem istnienia było to, żeby nie pozwolić na zniszczenie Kościoła katolickiego w Niemczech. Okazało się to działaniem skutecznym, ale w Kościele uznano, że to wymaga takiej politycznej jedności wszystkich katolików. To są sytuacje zupełnie wyjątkowe, ale w ogóle chodzi o to, że one mogą być i w związku z tym nad czasem również czy papież, czy biskupi mogą zająć jakieś stanowisko, które jest bardzo jednoznaczne. Należy się spodziewać, że wtedy nie chodzi właśnie o to, co jest jakby ściśle polityczne, to znaczy jak rządzić państwem, tylko że chodzi albo o te podstawowe wartości, albo właśnie o sam Kościół katolicki i jego możliwość działania. Myślę, że to mniej więcej tutaj tyle wystarczy, gdy chodzi o tę notę, ale to oznacza także, że jakby z tą wiedzą też trzeba podejmować decyzje w każdych wyborach, mając świadomość, że jest ten minimalny poziom prawa naturalnego i że na ludzi, którzy chcą, którzy nie szanują prawa naturalnego, nie oddajemy głosu. Na ogół to oznacza, że jeszcze mamy jakiś wybór, że na ogół nie zostaje tylko jedna partia czy jeden kandydat, ale o tym minimalnym poziomie trzeba zawsze pamiętać. Dziękuję bardzo. kochani, teraz dam księdzu profesorowi chwileczkę możliwość odpoczynku, ale tylko dlatego, żebyście mogli zastanowić się, czy macie w tej chwili od razu jakieś pytania do osoby prowadzącej konferencję, prelekcję. I taka będzie zasada u nas, że po konferencji od razu będzie można, mamy tutaj przenośny mikrofon i będzie można od razu z sali zadać pytania. Prośba tylko moja, żeby to były zadawane pytania bardziej niż polemiczne, dłuższe wypowiedzi, no bo troszkę nas to będzie wszystko ograniczać. Czyli serdecznie prosił, żeby teraz w pokoju serca przemyśleć te pytania. Daję wam czas ten na to, że w międzyczasie ja coś państwu, znaczy nie państwu, wam, kochani, opowiem. A mianowicie już tutaj ksiądz Piotr zaznaczył o tym, że będzie jakaś tam, będziemy to w ćwiczeniach, w książeczce i tak dalej. I teraz dwa słowa o tej książeczce. Jak powiedziałem na samym początku, to jest droga. W drodze robimy krok po kroku i do tej rzeczy, żebyśmy mogli po tej drodze kroczyć, jest ta książka ćwiczeń. Dlatego nie rozdawaliśmy, czy nie proponowaliśmy jej pobrania. Oczywiście wtedy się to wiąże z uiszczeniem tej opłaty, która ta książka tam coś tam kosztowała, również sprawy organizacyjne, żebyście mieli chwilę również dla siebie do zastanowienia, czy po wysłuchaniu, czym się zajmuje nauka społeczna Kościoła, jak ważnych problemów to dotyka i czy ja chcę przebudować na to, żeby żyć zgodnie z wiarą w życiu społecznym. Ksiądz profesor mówił o takich sprawach tam gdzieś w rodzinie, ale ja mówię, tak samo w pracy jest taka sytuacja. Na ile mogę w pracy pójść na kompromis, na przykład moralny, bo szef każe, a na ile w tym momencie przychodzi mi powiedzieć non possumus, prawda? Gdzieś są te problemy i w pracy, czy jak jestem w grupie społecznej, wszyscy dyją w jedną tytkę, czy ja mam, jak długo mogę siedzieć cicho, jak długo mam siedzieć cicho, na ile, kiedy muszę wstać i powiedzieć, no nie, no nie. Albo powiedzieć, albo przynajmniej wyjść z tego grupy, bo nie można uczestniczyć w złym działaniu. Kochani, ta książeczka, jak ją sobie już pobierzecie, po wykładzie, po skończonym spotkaniu, wychodząc, wtedy będziecie mogli sobie ją poczytać. Ona poza elementami informacyjnymi zawiera w środku również puste strony, które są przy tych tematach wykładów, między innymi właśnie poświęcone na zrobienie notatek podczas tego wykładu, żeby to coś na bieżąco, co od razu usłyszę, żebym mógł sobie w tej książce zapisać, żeby to zostało, że pójdę do domu i to troszkę przemyślę. I są to te notatki podczas wykładu, tam są odpowiednie strony na to, jak sobie spokojnie w domu przez tydzień ten do przyszłego spotkania przejrzycie, to będziecie to, zapoznacie się z tym bliżej. Ale również ona zawiera konkretne tabelki z ćwiczeniami, zadaniami do wypełnienia na odpowiednie tam tematy do każdego tematu wykładu. To są zadania na dzień, że tylko coś tam zaczynamy rano, troszkę się skupimy, pomodlimy, przeczytamy dane zagadnienie i będziemy próbowali je realizować. Od razu mówię próbowali, bo kochani, największym problemem jest to, że o Jezu, znowu mi nie wyszło, do niczego się nie nadaje, w ogóle bez sensu tutaj jestem. To nie ma być od razu piątka z plusem i celujący. Próbujemy te sprawy rozeznawać, dopasowywać. Jak my to widzimy? Mamy problemy, to będzie czas na spotkaniu, gdzie będą grupy dzielenia, żeby zapytać, żeby się wymienić. A jak ty to robiłeś? A jak tobie to wyszło? I to bardzo wzajemnie nas będzie ubogacać. Ta książka jest naprawdę dobrym materiałem do takiego step by step. Krok po kroku idziemy i wtedy to działamy. Także po zakończeniu spotkania tą książeczkę, która ma tytuł Mapa, druga książeczka to już niektórzy, którzy byli w wcześniejszej części, ma tytuł Kompas. Może i was będzie to dotyczyć, jeżeli byście chcieli kontynuować naszą przygodę z drogą Zacheusza, że w tym kompasie zobaczycie z kolei inne ćwiczenia, dotyczą innych tematów. Ksiądz profesor powiedział krótko, że to jest bardzo wielka, szeroka dziedzina. Oczywiście namawiam was na łażenie gdzieś tam po Google i zobaczenie na przykład 10 zasad nauki społecznej. Tylko ja tak sobie myślę, że znamy 10 przykazań Bożych, a tak dobrze by było, gdyby czasami w Kościele ksiądz przeczytał 10 zasad nauki społecznej Kościoła. To byśmy się zatrzęśli, jak ważnych spraw na co dzień to dotyczy. To teraz zapraszam do pytań. Ja oddaję księdzu mikrofon, a idę Ala będzie tam dywa. Proszę, rączka do góry, idzie, podchodzimy, dajemy. Tam trzeba nacisnąć, Aluniu.
Może. Ja powiem szczerze, że bardzo poruszała mnie ta kwestia, o której ksiądz tutaj mówił, że za czasów właśnie komuny tak zwanej bardzo była zaniedbana właśnie sprawa tej społecznej nauki Kościoła ze względów takich, o których tutaj ksiądz wspomniał. Natomiast no, ja jestem z pokolenia, które z tą dziedziną w ogóle nie miało do czynienia, bo i w ogóle inne było podejście, inna była katechizacja i tak dalej. I chciałabym po prostu się dowiedzieć, czy w tej chwili to jest jakoś nadrabiane, bo wobec takiego w tej chwili frontalnego ataku na Kościół, na ile nasza młodzież w ogóle jest do tego przygotowana, żeby potrafiła się czemuś takiemu zdroworozsądkowo chociażby przeciwstawić, bo jeżeli nie ma takiego właśnie podłoża wiedzy na ten temat, na temat społecznej nauki Kościoła, no to jest bezbronna w dalszym ciągu i mam wrażenie, że to tak niestety się dzieje, tak jak my jesteśmy bezbronni, musimy się teraz dopiero właśnie douczać i no, te rzeczy, które się dzieją na bieżąco, są dla mnie bardzo poruszające. I dla mnie, ja tutaj na przykład przyszłam po pierwsze, żeby trochę więcej dowiedzieć się o właśnie społecznej nauce Kościoła w wydaniu jeszcze księdza kardynała Wyszyńskiego, ponieważ trochę na ten temat się dowiadywałam i bardzo mnie to zaciekawiło. Ale przede wszystkim, żeby się dowiedzieć, jak dyskutować z dzisiejszą młodymi i jakich dać im jakąś wiedzę na ten temat, żeby oni potrafili przeciwstawić się temu zalewowi ideologii, jaka ja w tej chwili jest, tej ideologii wrogiej Kościołowi.
Jeszcze jedno pytanie, może zbierzemy może ze dwa, trzy, żeby można było w pełni.
Ale ja mam takie pytanie w systematyce, powiedzmy, to jest religia czy to jest etyka? No bo to są reakcje religii i są reakcje etyki. Kto nie chce chodzić na religię, niech idzie na etykę. No to gdzie to jest w tym systemie etyki czy religii? No.
Ja chciałem nawiązać może do pierwszego pytania, ale zapytać, stawiałem to pytanie wielokrotnie. Dlaczego przyjmuje się, zresztą ksiądz o tym wspomniał, przyjmuje się katolicką naukę społeczną od momentu encykliki Rerum Novarum. Mam wrażenie, że często ignorując w przekazie, mówię w popularnym przekazie, całe doświadczenie Kościoła chrześcijańskiego, mam na myśli średniowiecznych teologów, filozofów, czy choćby Tomasza z Akwinu, czy świętego Augustyna, czy całą XVI-wieczną szkołę Francesco da Vittoria, czy Roberta Bellarmina na przykład. I być może to jest pytanie trochę dla Państwa obce, dla pozostałych, ale niekiedy biorąc podręczniki czy książki do katolickiej nauki społecznej ma się wrażenie, że ona się dopiero zaczyna w XIX wieku. Jak gdyby wcześniej, na przestrzeni wieków, te problemy Kościół w swojej myśli ignorował. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie wiąże się z tym samym i wiąże się z tym, co ksiądz powiedział. Mianowicie wspomniał ksiądz, że zadziwiające jest to, że często ludzie zaangażowani w Kościół, we wspólnoty głosują tak przeciw wspólnocie, w której są, jak gdyby. Czy to nie jest kwestia tego, że ja nie zgodzę się trochę i z panią i z księdzem, że paradoksalnie nasza wiara czy przekaz w kościołach koncentruje się na przekazie kwietystycznym, na pewnych emocjach, na to, co o czym ksiądz wspomniał, na drodze do Boga. Natomiast zapomina się o tym podkładzie intelektualnym. Moje doświadczenie skazań z lat 70. i początku 80. jest takich, że było w nich więcej treści niż obecnie. Przepraszam, że tak powiem. A to jest oczywiście do dyskusji. Natomiast pytanie o obecność w przekazie, nawet homiletycznym, to o czym pan wspomniał, tych fundamentów myśli, fundamentów filozoficzno-teologicznych. Dziękuję.
To może zacznę od tego, dlaczego Rerum Novarum. Jest tak, że dopiero od nieco ponad 100 lat można mówić o katolickiej nauce społecznej jako takiej subdyscyplinie, to znaczy, że mamy systematyczne myślenie nad problemami społecznymi. Natomiast to nie oznacza, że wcześniej nie było nauczania także wybitnych teologów czy wybitnych traktatów. No, jest tak, że na przykład jeśli weźmiemy świętego Augustyna o Państwie Bożym, jesteśmy w V wieku i to jest pierwsze dzieło o tym, jak państwo rządzone przez chrześcijanina powinno być zorganizowane. Ale dzieło, które no, gdzieś tam ma około 1000 stron. A więc bardzo gruntowne. I teraz, jeśli myślimy o katolickiej nauce społecznej, to używamy tej nazwy na ogół na określenie tego, co się robi na uniwersytetach, czyli pewnej dyscypliny naukowej. Stąd na przykład, jak ja wypowiadam własne zdanie na jakiś temat, ale wewnątrz myślenia Kościoła, to jest zdanie z katolickiej nauki społecznej. Od tego odróżnia się, czy naukę społeczną Kościoła, czy doktrynę społeczną Kościoła, czyli to, czego Kościół uczy swoim autorytetem i wtedy nie sięgamy do książek profesorów, tylko sięgamy do dokumentów Kościoła. Co tam jest napisane? To jest doktryna Kościoła. Ta doktryna istniała także wcześniej, no, bo było wiele spraw i dotyczących właśnie relacji między władzą państwową a kościelną i dotyczącą na przykład, jak tutaj była szkoła Salamanki wspomniana, pogan i praw pogan. Tutaj mamy wybitnego naszego przedstawiciela, 100 lat wcześniejszego, Pawła Włodkowica, który napisał na ten temat traktat i przedstawił go na synodzie w Konstancji w 1415 roku, bo to było w sporze z krzyżakami, którzy mieli inną wizję. Więc to jest, myślę, że ta pierwsza rzecz, no, że mamy tę systematyczną refleksję i tę jakby cząstkową, rozproszoną, która przez całe wieki się tworzyła. Normalnie w dokumentach społecznych Kościoła czy dla encyklik społecznych to było charakterystyczne, że na początku było streszczenie całego nauczania Kościoła na dany temat od Rerum Novarum. Czyli co papieże przez 100 lat mówili i teraz ten papież dokłada jeszcze swoje elementy. Tak? Natomiast z drugiej strony w dokumentach Kościoła spodziewamy się, że przypisy nie ograniczają się do ostatnich kilku czy kilkunastu lat, tylko że one sięgają całej tradycji. Dość łatwo jest właściwie we wszystkich dokumentach odnaleźć dwóch teologów, to znaczy świętego Augustyna i świętego Tomasza z Akwinu. Ale spotkają tam Państwo przypisy do wielu innych ważnych postaci, na ogół jakoś świętych także. Teraz, gdy chodzi o tę kwestię etyki, to w katolickiej nauce społecznej jest bardzo specyficzna metoda działania. to znaczy? Jest tak, że po pierwsze, żeby zebrać zdanie na jakiś temat, to musimy wiedzieć, o co chodzi. W związku z tym to jest kwestia analizy jakiegoś zjawiska. Czyli żeby mieć opinię na temat tego, czy nosić maseczki, czy nie, czy rząd można zobowiązać, czy nie, to musimy wiedzieć, czy ta maseczka pomaga zapobiegać zakażeniom, czy nie. No, bo wtedy sens takiego zobowiązania jest zupełnie inny. Tak? W związku z tym musimy coś wiedzieć, powiedzmy, z zakresu epidemiologii. I w momencie, kiedy wiemy, na czym polega to wyzwanie, to zjawisko, które chcemy oceniać, no to wtedy dopiero przystępujemy do oceny. I w tej ocenie jest tak, że w katolickiej nauce społecznej po pierwsze sięgamy po filozofię. Czyli katolicka nauka społeczna ma być w pewnym sensie takim pomostem między Kościołem a ludźmi, którzy nie są w Kościele. I w związku z tym, jeśli chcemy ich, na przykład, no jest kwestia tej obrony życia. Każdy normalny człowiek wie, że nie wolno zabijać niewinnych ludzi. U pogańskiego myśliciela Arystotelesa jest takie zdanie, że jak ktoś uważa, że wolno zabić matkę, to on nie potrzebuje pouczenia, tylko tego, żeby mu dać w twarz. No, to jest jeden z największych filozofów. No. Więc jest kwestia taka, że jak patrzymy na ten poziom prawa naturalnego, to każdy, kto dobrze używa rozumu, jest w stanie to zrozumieć. W związku z tym staramy się używać argumentów racjonalnych, żeby zyskać dla naszego stanowiska tych, którzy na tym poziomie tylko mogą się z nami porozumieć. Ale jednocześnie wiemy, że to nie zawsze działa i że nam to nie wystarcza. Czyli, że kiedy, powiedzmy, mówimy o zabiciu niewinnego człowieka, to prawo naturalne jeszcze nie przekazuje wszystkiego na temat wartości tego czynu. Bo ja wiem, że ten człowiek jest powołany do życia przez Pana Boga, jest na obraz i podobieństwo Boże i że kto występuje przeciwko temu człowiekowi, kto próbuje zniszczyć obraz i podobieństwo Boże, występuje przeciwko Bogu. Niewierzący nie zrozumie tego, ale wierzący musi to wiedzieć. No, w związku z tym jest tak, że etyka i teologia tutaj się przeplatają, tak? Ale z takim założeniem, że dopóki nam te argumenty teologiczne w przekonywaniu ludzi nie są konieczne, to się nimi nie posługujemy. Tak? I następna rzecz jest taka, że katolicka nauka społeczna ma ludzi mobilizować do działania. Czyli, że nie chodzi o to tylko, żeby państwo dowiedzieli się, co myśleć, tylko żeby potem państwo właściwie działali w świecie, zgodnie z tym, czego się dowiemy. Teraz, gdy chodzi o tę kwestię kwietyzmu, myślę, że to zależy. To trochę jest też odpowiedź na pani pytanie. Po pierwsze, to ja może przywołam dwa takie wydarzenia z mojego życia. Ja studiowałem na Politechnice Warszawskiej w bardzo specjalnym czasie, bo od wyboru Karola Wojtyły na papieża do końca stanu wojennego. I pamiętam, że jak mieliśmy, przechodziłem filozofię marksistowską, marksistowskie nauki polityczne na tej Politechnice. No i ponieważ był to rok tam 80, 81, to ja przychodziłem na te zajęcia z nauk politycznych z encyklikami Jana 23 w ręce, w ręku, które były wydrukowane w Paryżu, bo w Polsce nie wolno ich było drukować. I spierałem się z wykładowcą, ale powołując się na dokumenty kościoła. Więc nie jest, kardynał Wyszyński miał na przykład kazania świętokrzyskie, które bezpośrednio dotyczyły katolickiej nauki społecznej. Ale to jest tak, że to nie było to, co było jakby wszystkim dostępne. I drugie doświadczenie, to już jest koniec lat 90. Otóż ja pracowałem wtedy na UKSW i zgłosili się do mnie studenci z SGH, że oni chcą u siebie na uczelni zorganizować wykłady z katolickiej nauki społecznej, że jako stowarzyszenie studenckie wpisali te zajęcia do programu studiów, jako zajęcia fakultatywne, zorganizowali grupę i ja przez kilka lat prowadziłem katolicką naukę społeczną na SGH. To była najbardziej czerwona uczelnia w czasach komunizmu. I jednocześnie oni dostawali za to oceny, które liczyły się im w ramach programu studiów. To była inicjatywa studentów. Część tych studentów jest u nas we wspólnocie dzisiaj. Ale spotykałem ich w różnych miejscach Europy. I zawsze się jakoś rozpoznajemy. Więc jest tak, że są różne inicjatywy, które ludzie podejmują.
Ja mam prośbę przy zadawaniu, ja mam taką serdeczną prośbę, przy zadawaniu pytań proszę zdjąć maseczkę, bo trudno zrozumieć słowa, dobrze? A ja podejdę z mikrofonem.
Mówię, że to są takie elitarne inicjatywy, bardzo, bardzo ograniczone, więc mnie po prostu chodzi w związku z tym, że front takiego ataku na Kościół jest dosyć szeroki, więc ludzie, którzy no, nie byli na wyższych uczelniach i nie trafili akurat na jakiegoś zaangażowanego kogoś, kto pewne rzeczy forsował, no nie mają do tego podejścia. Potem się dziwić, że głosują na tych właśnie ludzi, co się ksiądz dziwi. Ponieważ po prostu nie mają takiego jasno wyodrębnionego poglądu na temat tego, czym właściwie jest ta nauka społeczna Kościoła i czym różni się od tej marksistowskiej zalewy, która w tej chwili nas atakuje.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że tak, mamy na przykład dzisiejsze spotkanie, nie wiem, czy ono jest elitarne. To znaczy są różne formy. Ja wspomniałem o tym również, że świadomie i do formacji, do ruchów religijnych, do ruchów katolickich i do katechizacji szkolnej zostały takie tematy wprowadzone. One nie mogą stać się głównym przesłaniem Kościoła, bo misją Kościoła nie jest po prostu dobre zorganizowanie społeczeństwa, tylko doprowadzenie ludzi do zbawienia. Ale żeby dojść do zbawienia, to trzeba brać odpowiedzialność za życie w tym świecie, w którym jesteśmy. Więc to jest. Jest jeszcze coś takiego, co jest powiedzmy zdrowym rozsądkiem. I znowu opowiem anegdotę. Zdarzyło mi się kiedyś, że to akurat było we Francji, zaproszono mnie z jakimś tam wykładem i na uniwersytet było 100 kilometrów od lotniska. Więc wiózł mnie taksówkarz. We Francji była próba, jak się okazało, skuteczna zmiany definicji małżeństwa w prawie. I ten taksówkarz w którymś momencie mówi do mnie tak, wie ksiądz, ja za pobożny nie jestem, do kościoła raczej nie chodzę, ale co to jest małżeństwo, to ja wiem. Zdrowy rozsądek. I ten zdrowy rozsądek ujawnia się w różnych kwestiach. Taksówkarz w Warszawie kiedyś rozmawia przez telefon już przy mnie z żoną, bo on chciał z synem pójść na mecz, ale byli rozwiedzeni. i musiał mieć zgodę żony, żeby zabrać syna na mecz. Skończył tę rozmowę i mówi, rozwiedliśmy się, ale przez dzieci jesteśmy złączeni do końca życia. No, wiedział, że nie ma rozwodu. Że można sobie inaczej zorganizować życie, ale są połączeni. To jest zwyczajna refleksja po prostu człowieka, który trochę używa rozumu. I teraz to, czego Kościół uczy, to jest to, co jest normalnie zapisane w sumieniu człowieka. Jest tak, że jak spojrzymy na dekalog, no bo jeśli ja tutaj, ale to powiedzmy też Baretta Mollia jest trochę usprawiedliwia to, że akurat się skupiłem na ochronie życia, bo to jest kobieta, która oddała życie za swoje dziecko, żeby mogło się urodzić. I jest tak, że no, ludzie wiedzą, że nie wolno zabijać, ale to jest przekazanie dekalogu. Katolicka nauka społeczna może jakby rozważać konkretne, jakieś drobniejsze, specyficzne sytuacje, ale ta norma jest bardzo prosta. I każdy człowiek zasadniczo ją wie, ją zna. I ona jest zapisana w postaci prawa naturalnego w sumieniu. A Augustyn, święty Augustyn mówił w ten sposób, że no są, jak człowiek potrafi czytać, to w sumieniu to wszystko wie. Ale ponieważ ludzie utracili zdolność czytania, wyszli z siebie, ich nie było w środku, nie miał kto czytać tego, co jest w sumieniu zapisane, to Pan Bóg napisał na kamiennych tablicach, przyłożył im do nosa, żeby ich z powrotem do siebie jakby wprowadzić. Żeby człowiek musiał ze sobą się skonfrontować. Więc warto i myślę, że organizować czy takie właśnie spotkania. Warto także, żeby Państwo opowiadali o tym. Te rzeczy są również na przykład dostępne w internecie, to znaczy, że powiedzmy można taką książkę kupić, ale jak Państwo wystukają ten tytuł, to cała książka w języku polskim także jest w internecie. Tę notę Państwo znajdą w internecie, więc to jest dostępne. Natomiast nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić, żeby czytał. Jest w programie katechizacji.
Po dwa pytania.
Mogę się wtrącić, że ja uczyłem katechezy wiele lat i takie zagadnienia są poruszane, tylko oczywiście inna sprawa, czy są wcielane w życie, prawda?
Prawda. Były po dwa pytania teraz.
Dobrze, kto następny? Już idę. Jeden koniec, jedna pani i druga, proszę.
Dziękuję. Ja mam krótkie pytanie. Dziękujemy za bardzo ciekawy wykład. Pytanie tego typu, ksiądz profesor wspomniał, że wszystko zaczyna się od antropologii, od definicji człowieka i wszystkie te problemy. Czy w naszej obecnie obowiązującej konstytucji, kiedyś ksiądz profesor Tadeusz Gus powiedział, że już tam niekoniecznie ta definicja człowieka, którą my mamy w naszych państwowych, czy w konstytucji, nie jest zgodna z katolickim nauczaniem społecznym, czyli to, co już mamy, to jest jakiś obszar skażony, ale nie do końca zrozumiałam dlaczego i czy tak faktycznie jest. Dziękuję.
To znaczy, jeżeli chodzi o Polskę,